Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Anna Rębas. To jest audycja Ścieżki Wiary. W studio pani Elżbieta Skowrońska. Witam serdecznie.
Ja również witam serdecznie słuchaczy wszystkich.
Naczelna pielęgniarka hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza, która swoją pracę wykonuje już od lat wielu, od kilku dekad my się znamy. I ja nie wiem,
właśnie pani w październiku mija 39 lat od mojego pierwszego kontaktu z księdzem Dudkiewiczem i z siostrami palotynkami, które tworzyły hospicjum jeszcze przy ulicy, przy kościele Matki Bożej na Kieli Skłodowskiej. Także szmat czasu.
Szmat czasu, tak. I księdza Eugeniusza Dudkiewicza spotkała pani jako młoda, dwudziestokilkulatka.
Tak, ja miałam raptem rok stażu w pracy pielęgniarki. Przyjechałam do Gdańska, zamieszkałam w hotelu dla pielęgniarek, a to była parafia księdza Eugeniusza Dudkiewicza. I poznaliśmy się w ten sposób, że ksiądz Dudkiewicz był moim pierwszym spowiednikiem w Gdańsku, więc to był nasz pierwszy kontakt i po takiej głębszej rozmowie ksiądz zaprosił mnie do takiej właśnie wspólnoty, do takiej grupy, która opiekowała się chorymi. Niewiele o nich wiedziałam i tak naprawdę, jak dowiedziałam się, że to jest hospicjum, pierwsze hospicjum w Polsce, gdzie towarzyszy się ludziom odchodzącym, to ja się wystraszyłam, bo mimo, że pracowałam już na onkologii dziecięcej w Lublinie, to nikt przy mnie nie zmarł. I zwykle było tak, że koleżanki mówiły, zostań jeszcze na dyżurze, bo przy tobie nikt nie umiera. I nagle znalazłam się w grupie osób, które, że tak powiem, towarzyszą ludziom odchodzącym, ale mimo mojego strachu przed tym towarzyszeniem na ostatnim etapie życia chorego, chciałam być z tymi ludźmi, bo to byli ludzie niebanalni, którym się czegoś chciało. Ludzie, którzy świadczyli dobro, bezinteresownie i to mnie zachwyciło.
Ksiądz też musiał zauważyć w pani te pokłady dobra, bo to na pewno nie każdej osobie on zaproponował takie budowanie tego ruchu hospicyjnego. Mhm. Było tych osób w jego życiu na pewno wielu, ale to pani z nim ten ruch hospicyjny w Polsce tworzyła.
Tak, ksiądz był taką osobą, która znała się na ludziach. On znał po prostu, idąc do chorych, bardzo kochał chorych, ale on też kochał ludzi, którzy się pochylają nad chorymi. I miało chyba pewne takie intuicje, bo rzeczywiście ludzi, których gromadził wokół siebie, to byli ludzie niebanalni. Co więcej, to były takie czasy, to był 1986 rok, to jeszcze były takie czasy, kiedy jeszcze była komuna i w związku z czym należało uważać, z kim się jest. Więc on naprawdę, że tak powiem, dobierał ludzi, żeby też mieć poczucie bezpieczeństwa. Poza tym on wysyłał ludzi do domów, tak? Więc musiał być, że tak powiem, w pełni przekonany, że wysyła ludzi prawych, którzy rzeczywiście chcą pomóc. Ja pamiętam wielu pacjentów. Zdarza mi się, że nie pamiętam wszystkich, bo to rzeczywiście były tysiące. Ja nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego, jak kiedyś pisałam pracę magisterską i mówiłam o setkach chorych i wtedy mój mąż, który towarzyszył mi, mówi, jakie setki? To było tysiące ludzi, nie? Przez te wszystkie lata. Są tacy, którzy mi zapadli głęboko w serce i są ze mną na zawsze, są ze mną po prostu. Nawet jak przechodzę ulicami Gdańska i jest ten dom, w którym chodziłam, to automatycznie włącza mi się ten modlitwa za tego człowieka, bo jest mi nadal bardzo bliski. I takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Nie wszystkich pamiętam oczywiście, bo to myślę, że moja pojemność pamięci jest niewystarczająca, żeby ich wszystkich pamiętać, ale każdy z nich, jak idę do nich po raz pierwszy, to zaczynam nową przygodę, tak? I nie pozbyłam się jeszcze czegoś takiego jak rutyniarstwo, to znaczy idę do pacjenta po raz pierwszy do domu i jestem pełna obaw, lęku, czy uda mi się nawiązać relację, takiego porozumienia, czy uda mi się nawiązać z nim taką relację, żeby mi zaufał.
Bo to jest bardzo ważne.
To jest proces.
Tak, bo to jest proces i to jest ważne, oprócz tego robienia zastrzyków i kroplówek, najważniejsze jest to serce, otwarte serce, bo on to natychmiast, chory to natychmiast wyczuwa, prawda? I tak naprawdę chorzy tego chcą, najbardziej potrzebują tej bliskości właśnie.
Tego właśnie towarzyszenia, na które właśnie kładł nacisk ksiądz Dudkiewicz, bo każdy zabieg oczywiście jest ważny. Opatrunek, zastrzyk, kroplówka, wszystko jest ważne. Natomiast nawet ta chwila, w której wykonujemy pewne czynności bardzo profesjonalne, możemy to robić w taki sposób, że też nawiązujemy relacje. Poza tym, pielęgnując pacjenta, tak, czasami jesteśmy z nim w takiej relacji intymnej. On czasami się przed nami odsłania. On odsłania przed nami swoje ciało, tak, ale wtedy my, pielęgnując go, mamy łatwiejszy dostęp do jego duszy.
Czy ksiądz Eugeniusz Eugeniusz Dudkiewicz, kiedy go pani pierwszy raz poznała, to był pierwszy taki kontakt z duchownym, czy wcześniej nie, jako mała na przykład osoba kilkuletnia, kilkunastoletnia, nasiąkała pani tą wiarą?
Ja pochodzę właśnie z bardzo religijnej rodziny. Pochodzę ze wsi, z takiej małej miejscowości. Pochodzę z Lubelszczyzny.
Z Lubelszczyzny.
I w związku z czym to było naturalne, że wszystkie te etapy roku kościelnego były dla mnie ważne i widziałam na przykładzie rodziców, że jak ważna jest modlitwa, jak ważne jest po prostu praktykowanie. Natomiast potem jako młoda dziewczyna związałam się z ruchem oazowym. I będąc w Lublinie byłam w jakiejś grupie, która jakąś formację, że tak powiem, miała. I jak przyjechałam do Gdańska, to bardzo mi tego brakowało, bo nikogo tu nie znałam. Więc no, dla mnie to było opatrznościowe, że trafiłam na takich ludzi. Bo ksiądz Dudkiewicz oprócz tego, że gromadził nas i my, że tak powiem, uczyliśmy się od chorych i od siebie wzajemnie z naszych własnych, na naszych spotkaniach, jak się takim chorym opiekować. Bo kiedyś nie było podręczników medycyny paliatywnej, nie było tylu możliwości, jeśli chodzi o farmakologię, o wytyczne. My się tego uczyliśmy od chorych i od siebie, jak tym chorym towarzyszyć. Teraz tak naprawdę no, już na etapie studiów są wykłady z zakresu medycyny paliatywnej i mamy publikacje, mamy artykuły, mamy wytyczne, algorytmy postępowania, procedury, a kiedyś tego nie było.
A jak pani teraz to wszystko czyta i zapoznaje się pani z tym wszystkim, no bo trzeba iść z duchem czasu i tak dalej.
Boję się tej nadmiernej biurokratyzacji, tego skupiania się na procedurach. Nawet jak przyjmowałam do pracy, jak formowałam zespół hospicyjny, to zawsze mówiłam wszystkim, słuchajcie, procedury są ważne, my się musimy pewnych wytycznych, że tak powiem, trzymać. Natomiast przed procedurą najważniejsze jest człowieczeństwo. Nie zawsze człowieka się da zamknąć w jakichś tam ramach. To jest, każdy człowiek jest inny i musimy na niego postrzegać go indywidualnie go traktować. Wszyscy pamiętamy pani profesor Penson, która razem z księdzem Dudkiewiczem zakładała hospicjum. I jakiś czas po tym, jak ona założyła nasze hospicjum, wyjechała do Glasgow, do swojej córki. I któregoś razu przyjechała, spotkałyśmy się przypadkowo przy kościele i ona mi mówi tak, dziecko, mówi, ja tam poszłam w tym Glasgow do lekarza, ja profesor medycyny i on nawet chyba raz tylko na mnie spojrzał i tylko ja coś mówiłam, a ten klikał w komputer, wydrukował mi receptę i musiałam sobie już pójść. Mówi, oby to nigdy do nas nie przyszło.
Ale przyszło.
Ale niestety przyszło. I proszę mi wierzyć, ja nie mogę się przemóc, żeby pójść do chorego z komputerem. Nie potrafię tego. Ja oczywiście potem muszę to wszystko wpisywać w domu kosztem wolnego czasu, ale nie będę się chowała za laptopem, będąc w domu pacjenta.
Czy odchodzenie, czy śmierć nadal jest dla pani tajemnicą? Czy to jest ciągle coś, co panią zadziwia? Coś, nad czym się pani zastanawia? Coś, czego pani nie rozumie do końca? To towarzyszenie?
Odchodzenie, ja się tego kiedyś bardzo bałam, tak? Owszem, w wieku 16 lat straciłam ojca, umarł mi na rękach, miał 44 lata. Chcę pomyśleć, jaki był młody w porównaniu z tym, jaka ja jestem teraz, ale potem na początku mojej pracy zawodowej to nie było, nie umierali mi. I tak naprawdę bardzo się bałam tego momentu, kiedy będzie mi dane być przy umierającym. Przez te wszystkie lata oczywiście były różne sytuacje. Czasami udało mi się zdążyć do pacjenta, który odchodził, czasami nie. Ale proszę mi wierzyć, że teraz czuję się jak gdyby zaszczycona tym, że jest mi dane być przy tym pacjencie, który odchodzi. Jest to jak gdyby ukoronowanie mojej pracy z tym człowiekiem. Ten moment odchodzenia, kiedy ten chory słyszy jeszcze mój głos, czuje mój dotyk czasami, albo widzi mój uśmiech i za chwilę przechodzi na drugą stronę rzeczywistości i ta moja obecność z nim to jest ostatnie, które zapamiętuję z tej ziemi i które i to wspomnienie o tej naszej relacji zabiera ze sobą na drugą stronę.
Ale nie każdemu,
to jest mistyczne.
Tak, i to nie każdemu jest dane, to nawiązanie takiej relacji z człowiekiem, który odchodzi, pani Elżbieta, który wie, że zostało już mu niewiele czasu.
Myślę, że do tego trzeba dojrzeć. Z pełną pokorą mówię, że nie od razu to poczułam, tą fascynację tym, żeby być z tym człowiekiem, który odchodzi. Owszem, mam pomagałam, ale bałam się tego momentu odchodzenia. Teraz po prostu, tak jak mówię, zupełnie to się zmieniło i dla mnie to jest ważne, żeby być w tych ostatnich chwilach jego życia.
I jak pani radzi sobie z tym ogromem cierpienia, z tym trudnym momentem odchodzenia? Musi się pani w jakiś sposób, musiała się pani w jakiś sposób nauczyć jednak, nie wiem, odreagowywać, żeby nie zostać osobą, którą dotyka wypalenie.
Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że mam głęboką wiarę w to, że moi pacjenci nie odchodzą do nikąd, tylko odchodzą do Boga. I to jest coś, co mi pomaga przetrwać w tej pracy tyle lat. bo prawie 40 lat. Czasem oczywiście miałam dosyć cierpienia i mam, są lepsze i gorsze chwile. Czasami się zdarzały takie sytuacje, kiedy w moim życiu nagromadziło się mnóstwo takich trudnych emocji, jak zmarł mi brat, zmarła mi bratowa. I ja będąc w żałobie nie byłam, znaczy owszem, ja mechanicznie, automatycznie spełniałam swoje zadanie, ale jak ktoś z moich z bliskich pacjentów, albo sam pacjent mówił mi o tych swoich cierpieniach, nie byłam w stanie go w pełni wesprzeć i dlatego wiem, że w naszej pracy ważne jest wsparcie zespołu, tego zespołu, który z tobą pracuje. Ktoś ci powie, koleżanka ci powie, dziewczyno, odpocznij, bo widzę, że nie domagasz, tak? Ważne jest to, żeby ktoś się za ciebie pomodlił, żebyśmy wspólnie czuli, że robimy coś razem, a nie każdy z osobna. I nawet największa, jak jest, bo nasza praca jest bardzo ciężka, ale w sytuacji, kiedy ją wykonujemy razem, to jest ona do udźwignięcia.
A jak się na przykład, zawsze chciałam to pytanie pani zadać, trafia pacjent, który nie wierzy w Boga, który jest niewierzący, który nie chce rozmawiać na ten temat, ani w żaden sposób też w ogóle nawet delikatnie nawiązywać do tego tematu.
Nie unikam tego tematu i oczywiście nie dzieje się to od razu na pierwszej, drugiej czy trzeciej wizycie. Jak już czuję, że ten człowiek nabiera do mnie zaufania, kiedy ja jestem osobą, której ufa, to wtedy staram się proponować również, że w naszym zespole jest oprócz psychologa jest też kapelan, że można skorzystać z pomocy duszpasterskiej i tak dalej. Czasami się zdarza tak, że od razu mówią nie życzę sobie. Są ludzie, którzy są poranieni przez osoby duchowne i ja to oczywiście przyjmuję z pełną pokorą, natomiast zawsze staram się jak gdyby w tak zwanym międzyczasie być świadkiem swojej wiary, tak? Owszem, są różni pacjenci. Bardzo mnie boli to, że odchodzą i nie mają, że tak powiem,
niepojednani
i tak dalej, chociaż tak jak mówię, no wtedy im towarzyszy moja modlitwa i staram się też, żeby o tym wiedzieli, tak? Że ja się za nich modlę. Miałam taki bardzo trudny przypadek, kiedy pacjent chciał wręcz popełnić samobójstwo i nawet się umówił z żoną, że ona mu w tym pomoże. Potem miał do mnie żal, że ja mu nie chcę w tym pomóc, więc ja wtedy mówię, że ja tego nie zrobię. Po pierwsze, zabrania tego prawo i Bogu dzięki, że nie ma u nas eutanazji, a po drugie, że jestem osobą wierzącą i nie zrobię tego z przyczyn właśnie takich, że to byłby dla mnie śmiertelny grzech, tak? I wtedy powiedziałam to, ale ja cierpię, ja mam tego dosyć i tak dalej, ja nie wierzę, że jest inne życie, że istnieje Bóg i tak dalej. I ja wtedy mówię, ale ja bardzo wierzę, ja się za Pana modlę i pamiętam taką sytuację, kiedy on był bardzo cierpiący, był taki zgnębiony i w tym momencie mówiąc mu o tym, że wiedziałam, że już odchodzi i powiedziałam mu wtedy, mówiąc do niego po imieniu, że wierzę w to, że po drugiej stronie rzeczywistości będzie pan bardzo mile zaskoczony, nie? I on wtedy spojrzał na mnie i uśmiechnął się i z oczu spłynęły mu takie łzy ulgi i on odszedł. I wierzę, że on w ostatnim momencie swojego życia jednak wierzył w to, że istnieje miłość po drugiej stronie rzeczywistości.
Ja życzę bardzo wiele sił dalszych. I
o, są bardzo potrzebne.
Bardzo, bardzo dużo sił.
Tym bardziej, że już lata, że tak powiem, są takie, że jestem już na emeryturze, no i też siły fizyczne zaczynają
siły
być
fizyczne.
coraz bardziej, że tak powiem, dojmujące. No, czuję się brak już tych sił.
Dokładnie.
Szczególnie jak jest czwarte piętro bez windy na przykład.
Pani Elżbieta Skowrońska, naczelna pielęgniarka hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku, była moim i państwa gościem. To była audycja Ścieżki Wiary. Bardzo pani dziękuję za wizytę.
Ja również bardzo dziękuję.
Kłaniam się, Anna Rębas. Ścieżki Wiary.